Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Krzyż jest bramą zmartwychwstania. Ten, kto walczy wraz z nim także będzie triumfował, zaznaczył Ojciec Święty Franciszek. W rozważaniach poprzedzających niedzielną modlitwę Anioł Pański papież zatrzymał się nad przemienieniem Chrystusa na górze Tabor. Ojciec Święty zaznaczył, że Jezus przygotowuje w ten sposób swoich uczniów na zgorszenie krzyża, a zarazem zapowiada swoje zmartwychwstanie, ukazując się jako Mesjasz, Syn Boży.
Jezus, przemieniający się na górze Tabor, chciał ukazać swoją chwałę wobec swoich uczniów. Nie po to, aby wyeliminować przejście przez krzyż, ale po to, aby wskazać, dokąd krzyż nas prowadzi. Kto umiera z Chrystusem w zmartwychwstaniu. A krzyż jest bramą zmartwychwstania. Ten, kto walczy złączony z nim także odniesie zwycięstwo.
Ojciec Święty dodał, że jest to orędzie nadziei, jakie zawiera krzyż Jezusa, nakłaniając do męstwa w naszym życiu.
Krzyż chrześcijański nie jest jednym z elementów wyposażenia domu, ani nie jest jego ozdobą, którą nosimy, ale jest wezwaniem do miłości, z jaką Jezus poświęcił się, aby ocalić ludzkość od zła i od grzechu. W tym wielkim poście, w okresie Wielkiego Postu, kontemplujemy pobożny wizerunek ukrzyżowanego. Jest on symbolem wiary chrześcijańskiej. Jest obrazem Jezus ukrzyżowany. Jest obrazem, symbolem Jezusa, który umarł i zmartwychwstał dla nas.
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra, a transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Pod hasłem „Gdzie misjonarze, tam nadzieja” obchodziliśmy w niedzielę Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami. Tradycyjnie przypada on w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Jak podkreślił w wystosowanym komunikacie ksiądz biskup Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw misji, tam, gdzie docierają misjonarze, odradza i umacnia się nadzieja. Ojciec Marcin Zaguła ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki podkreślił, że choć nie każdy może pojechać na misję, to może wspomagać tych, którzy głoszą dobrą nowinę na całym świecie.
Myślę, że pierwsza i najważniejsza potrzeba, która jest i istnieje w Kościele, to modlitwa. Modlitwa wspierających nas ludzi, tych, którzy nie mogą wyjechać, a w ten sposób mogą pomagać misjom. Oczywiście też różnego rodzaju wsparcie materialne, ale wsparcie też w zaplecze i w ludzi. Młodzi wolontariusze, którzy wyjeżdżają nam pomóc na 3-6 miesięcy, czy nawet na cały rok, którzy oddają część swojego życia, aby na misji je spędzić. No i oczywiście księży, sióstr zakonnych, laików, którzy oddadzą swoje całe życie, aby tym misjom służyć.
W 2005 roku Konferencja Episkopatu Polski postanowiła, że ofiary zbierane do puszek w drugą niedzielę Wielkiego Postu będą przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom poprzez dzieło Ad Gentes. Tylko w ubiegłym roku dofinansowało ono 169 projektów ewangelizacyjnych, medycznych, edukacyjnych i charytatywnych polskich misjonarek i misjonarzy, głównie w Afryce i Ameryce Łacińskiej. W niedzielę minęło 18 lat od przystąpienia Polski do NATO. Z tej okazji w Gdyni odbyły się uroczystości rocznicowe. Przy płycie pomnika marynarza polskiego odbyła się ceremonia z udziałem wojskowej asysty honorowej. Obchody rozpoczęły się wraz z odegraniem sygnału SHAPE i podniesieniem na maszt flag Polski i NATO. Podczas uroczystego apelu wystrzelono także salwę armatnią zniszczyciela ORP Błyskawica. Odczytano również rozkaz dowódcy garnizonu Gdynia w sprawie 18. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Podkreślono w apelu, że członkostwo Polski w sojuszu dało naszemu krajowi gwarancję bezpieczeństwa i doprowadziło do wzrostu znaczenia Polski na świecie.
Przystąpienie Polski do NATO spowodowało konieczność dostosowania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do standardów NATO. Zmiany po 1999 roku wprowadzono we wszystkich obszarach działalności i dziedzinach życia sił zbrojnych. Wprowadzenie standardów NATO, udział polskich żołnierzy w misjach oraz ćwiczeniach i szkoleniach z żołnierzami z innych państw sojuszu przyczyniły się do tego, że polskie siły zbrojne osiągnęły wysoki poziom interoperacyjności, to jest zdolności do współdziałania z innymi wojskami sojuszniczymi. Nasz wkład i zaangażowanie w prowadzenie działań NATO sprawiły, że staliśmy się wiarygodnym partnerem zarówno dla sojuszników, jak i państw trzecich.
Komandor podporucznik Radosław Pioch, rzecznik prasowy dowódcy 3. Flotylii Okrętów, podkreślił, że polska marynarka wojenna jako pierwsza włączyła się w czynną działalność w ramach NATO.
Obchodzimy te uroczystości w całym kraju, ale też obchodzimy w Gdyni, jako że marynarka wojenna jako pierwszy rodzaj sił zbrojnych już 3 dni po wstąpieniu do NATO uczestniczyła w polsko-niemieckich ćwiczeniach lekkich nawodnych sił uderzeniowych. Tu właśnie w Gdyni pod płytą marynarza polskiego obchodzimy uroczystości związane z wstąpieniem Polski do NATO. Oprócz tego, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznego, wystawiamy nasze okręty, udostępniamy je do zwiedzania przy skwerze Kościuszki w Gdyni.
12 marca 1999 roku w mieście Independence ówczesny szef MSZ Bronisław Geremek przekazał ówczesnej amerykańskiej sekretarz stanu Albright dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego. Wraz z naszym krajem do paktu zostały przyjęte Czechy i Węgry. Od stycznia tego roku po raz pierwszy jednostki NATO stacjonują na stałe na wschodniej flance sojuszu, między innymi w Polsce. W Gdyni odbyła się uroczystość nadania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podkreślał, że to wielkie wyróżnienie dla biblioteki, dla Akademii, dla Marynarki i Polskiej Armii. Przywołał też dorobek zmarłego prezydenta dla Polskich Sił Zbrojnych.
Decyzje kluczowe związane z modernizacją polskiej armii. Decyzje kluczowe związane ze zmianą struktury polskiej armii. W tym także te, które zaowocowały przyjęciem ustaw decydujących o nadaniu polskiej armii nowego kształtu personalnego, odrzucającego spuściznę komunistyczną. To jest dorobek Lecha Kaczyńskiego, który będzie towarzyszył Armii Polskiej już na zawsze.
Minister obrony poinformował też, że dowództwo Marynarki Wojennej wróci do Gdyni. Z kolei córka tragicznie zmarłego w 2010 roku prezydenta Marta Kaczyńska zaznaczyła, że jej ojcu leżało na sercu przede wszystkim bezpieczeństwo Polski. Przypomniała, że zarówno Lech Kaczyński, jak i jego brat Jarosław byli jednymi z pierwszych orędowników wstąpienia naszego kraju do NATO.
Wtedy, kiedy niektórzy jeszcze mówili o tym, że należy pozostawić tu wojska rosyjskie, oni byli przeświadczeni o tym, że tym właściwym kierunkiem jest właśnie dążenie do tego, żeby Polska znalazła się w NATO. Prezydent Lech Kaczyński zabiegał także o zbliżenie, zacieśnienie współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Zdawał sobie doskonale sprawę, że Stany Zjednoczone jako gwarant bezpieczeństwa światowego powinny być także naszym bliskim sojusznikiem.
W uroczystości wzięli udział także m.in. wiceminister obrony narodowej Wojciech Fałkowski, metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej została otwarta w 2012 roku. Obiekt pełni funkcję multimedialnej biblioteki akademickiej oraz uczelnianego centrum dydaktyczno-konferencyjnego. Konflikt na linii Turcja-Holandia. Oba kraje spierają się o zakaz udziału przedstawicieli Ankary w wiecach organizowanych w Holandii w ramach kampanii przed referendum konstytucyjnym. W sobotę holenderskie władze nie zgodziły się na lądowanie w Rotterdamie samolotu z szefem tureckiego MSZ. Ponadto nie wpuściły minister do spraw rodziny i polityki społecznej do konsulatu w tym mieście, a policja odeskortowała ją do granicy z Niemcami. W odpowiedzi na to tureckie władze zamknęły holenderską ambasadę w Ankarze oraz konsulat w Stambule. Turecki prezydent wezwał międzynarodowe organizacje do nałożenia sankcji na Holandię. Z kolei holenderski premier zaapelował o zaprzestanie prowokacji. Politolog dr Lech Jańczuk ocenia, że konflikt turecko-holenderski jest konsekwencją błędnej polityki imigracyjnej prowadzonej przez państwa Unii, w tym Holandii.
Przy czym do tej pory mówiliśmy o tym, że te konflikty mogą wynikać po pierwsze z konieczności prowadzenia polityki socjalnej, a z drugiej strony z różnic kulturowych między społecznościami, ale w tej chwili mamy do czynienia jakby z dalszym krokiem, to znaczy z pokazaniem pewnej perspektywy, której się nikt nie spodziewał. Perspektywy, w której te mniejszości narodowe są pewnym pasem transmisyjnym, transmitującym konflikty państw macierzystych do państw Unii Europejskiej. Do tej pory nikt nie mówił o tym, że takie mechanizmy mogą zaistnieć. I to jest chyba wierzchołek góry lodowej, dlatego że jeszcze nie wiadomo, jakie inne kroki mogą być podejmowane poprzez te mniejszości.
W zaplanowanym na 16 kwietnia referendum w Turcji ma zapaść decyzja w sprawie zmiany ustroju tego kraju z parlamentarno-gabinetowego na prezydencki. Nieznani sprawcy wymazali farbą pomnik zamordowanych przez hitlerowców w 1941 roku profesorów lwowskich, a także w podobny sposób zniszczyli krzyż i kamienne tablice upamiętniające polskie ofiary zbrodni w miejscowości Podkamień w obwodzie lwowskim. W obu miejscach pojawił się napis „Śmierć Lachom”, poinformował ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło. Do dwóch ataków wandalizmu doszło w ciągu ostatniej doby. W Podkamieniu na krzyżu namalowano także swastykę. We Lwowie bardzo szybko zareagowała na to miejscowa administracja. Pomnik profesorów lwowskich został błyskawicznie oczyszczony. Ambasador poinformował, że w związku z incydentami wystosowane zostaną noty dyplomatyczne do ukraińskiego MSZ, a strona polska będzie kontrolowała przebieg śledztw w tych sprawach. Władze Ukrainy oceniały wcześniej, że incydenty w polskich miejscach pamięci narodowej na Ukrainie są prowokacją, której celem jest poróżnienie Polaków i Ukraińców. Był to serwis informacyjny Radia Maryja.